Uwaga na mobilne oszustwa. 18 września 2012 000. Rozwój działalności i usług e-commerce sprawiają, że od kilku lat przybywa cyberprzestępców specjalizujących się w mobilnych fałszerstwach. Przybliżamy wektory ataków na serwisy transakcyjne, ze szczególnym naciskiem na zagrożenia pochodzące z urządzeń mobilnych. Prezentujemy stosowane mechanizmy autoryzacji oraz podajemy kilka praktycznych, antyfraudowych rad. To, że oszustwa stają się poważnym problemem, potwierdzają m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Antyfraudowe RSA w pierwszej połowie 2012 roku, kiedy zanotowano ponad 195 tysięcy unikalnych ataków phishingowych, typowych elementów większości ataków fraudowych. Optymizmem jednak napawa fakt, że pomimo rosnącej liczby ataków, straty nimi spowodowane systematycznie maleją. Może to świadczyć o wzroście świadomości użytkowników serwisów e-commerce lub lepszych zabezpieczeniach po stronie usługodawców. Złośliwcy powiedzą zapewne, że równie dobrze możemy być świadkami mniejszych umiejętności atakujących, choć to raczej mało prawdopodobne. S.285335 wektory ataków. Mówiąc o zagrożeniach i wektorach ataku, musimy przyjąć dwa główne scenariusze, z którymi spotykamy się najczęściej. Pierwszy, tradycyjny, gdzie wszelkie operacje, w szczególności zlecanie transakcji, są prowadzone z poziomu komputera. Tutaj może, ale nie musi, pojawić się dodatkowe urządzenie mobilne. Jeśli się go użyje, to najczęściej w postaci dodatkowego, niezależnego źródła poświadczeń. Drugi scenariusz to wykorzystanie urządzenia mobilnego jako miejsca, z którego prowadzimy transakcje. Różnica w stosunku do pierwszego scenariusza to inna platforma, ale także to, że możemy mieć dwa w jednym. To samo urządzenie jest miejscem zlecania operacji oraz źródłem poświadczeń. Brak wówczas osobnego kanału autoryzacji. Zastanawiając się nad wektorami ataków, możemy myśleć o trzech głównych kierunkach. Na serwis e-commerce, na komputer użytkownika oraz na jego smartfona. Niezmiernie rzadko zdarza się, aby przedmiotem ataku był sam serwis e-commerce. Wymaga to sporo zachodu, a i ryzyko wykrycia jest większe. Znacznie łatwiej wziąć na celownik klienta usługi, czyli jego samego i jego urządzenie dostępowe. Oto kilka przykładów. S.285336 z życia wzięte. Jednym z najgłośniejszych przypadków tego typu ataku było odkryty na początku 2011 rok Zitmo Zeus in the Mobile, Zeus w wersji dla urządzeń mobilnych. Ten malware znany był już znacznie wcześniej, ale popularność przyniosły mu dopiero ataki na kilka dużych banków, w tym polskich. Celem ataku jest unieszkodliwienie metod uwierzytelniania dwuelementowego, co pozwala z kolei na ciche wyprowadzenie środków z rachunków ofiary. Standardowa strategia ataku przy użyciu tego oprogramowania opiera się na wykorzystaniu ludzkiej łatwowierności i nieznajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa. Atakujący przeprowadza kampanię phishingową i podejmuje działania z zakresu inżynierii społecznej. W rezultacie klient odwiedza stronę, do której dostrzyknięto trochę kodu, i tam jest proszony o podanie większej niż zazwyczaj ilości informacji, na przykład pełnego hasła, numeru i modelu telefonu. W uzasadnieniu pojawia się zwykle komunikat, że bank oczywiście ze względów bezpieczeństwa musi zainstalować certyfikat, który prześle SMS-em, jeżeli klient bez chwili refleksji poda wszystkie dane, a następnie po otrzymaniu SMS-a kliknie w załączony link. Zamiast rzeczonego certyfikatu pobierze spreparowaną dla jego modelu telefonu aplikację Zeusa. Jeden z zaatakowanych banków, ING Bank, wykazał się godną pochwały postawą. Nie schował głowy w piasek i opublikował informacje zarówno o scenariuszu działania Zeusa, jak i sposobach pozbycia się go po infekcji. Podstawowym celem ataków była i w dalszym ciągu jest platforma Android, której zarzuca się znaczne braki w zakresie bezpieczeństwa. Nie znaczy to, że posiadacze i pchone znak zapytania ów mogą spać spokojnie. Badacze odkryli również, że hermetyczne i dobrze zaprojektowane urządzenia z BlackBerry także doczekały się odpowiedniej wersji Zitmo. Innym przykładem popularnego kodu złośliwego jest mobilna wersja SPE, zwana też Spitmo. Modus operandi ma niemal identyczny jak Zeus, choć został uzupełniony o kilka nowości. Jest na przykład mniej widoczny, nie ma UI i aktywizuje się dopiero po otrzymaniu odpowiedniego SMS-a lub po wybraniu określonego numeru telefonu przez użytkownika. Przechwycone SMS Y mogą być przesłane na inny numer telefonu. Mogą też zostać wystawione poprzez HTTP z reguły w postaci otwartej, jedynie potraktowane łańcuchem. Poważny niepokój wywołało opublikowanie informacji o połączeniu kodu SPE i Zeus i stworzeniu hybrydy SPE-Zeus. Warto też wspomnieć Trojana. Commerce o egzotycznej nazwie Tatanga. Używa on wielu technik ataku jednocześnie. Od inżynierii i społecznej po techniki browser hijacking. Trojan po infekcji komputera pobiera wiele zaszyfrowanych bibliotek DLL, które są deszyfrowane w pamięci podczas wstrzykiwania kodu do przeglądarki. To pozwala lepiej ukryć się przed oprogramowaniem AV. Ciekawe jest to, że Tatanga potrafi działać na dwa fronty. Z jednej strony prezentuje użytkownikowi pewną treść, a przesyła w tle zupełnie inną. Podsumowując, można przyjąć, że aby atakujący był skuteczny w swoich działaniach, musi zarówno przejąć kontrolę nad urządzeniem mobilnym, jak i skompromitować komputer, z którego realizowane są transakcje. Bez tych dwóch elementów atak nie będzie w pełni skuteczny. Pierwszy element najprościej zrealizować w przypadku Androida i wykorzystać Google Play, dawny Android Market, w którym umieszczenie aplikacji jest banalne. Co więcej, jeżeli atakujący wejdzie w posiadanie poświadczeń dla konta Gmail, może zdalnie doinstalować dowolną aplikację na urządzeniu mobilnym. Apple przegląda każdą aplikację umieszczaną w App Store, więc tutaj sprawa jest trochę trudniejsza. W czerwcu BR badacze z Kaspersky Labs przeprowadzili analizę jednej z aplikacji Android Security Suite Premium, która pod przykrywką narzędzia bezpieczeństwa realizuje zadania Zeusa. Przechwycone SMS Y przesyła do domen znanych jeszcze w 2011 rok jako centrum C, ampersand C, command and control Zeusa. Ale wcale nie trzeba korzystać z tego malware. Wystarczy trochę sprytu. W RPA na przykład sprawca podszywa się pod właściciela telefonu, na który przesyłane są SMS Y. Autoryzacyjne. Prosi o wydanie duplikatu kart SIM z powodu jej zniszczenia lub zagubienia. Jeżeli to się uda, sprawca otrzymuje możliwość odbierania SMS-ów autoryzujących. Ofiara dowiaduje się dość szybko o tym ataku, bo przestaje jej działać telefon. Ale jeżeli sprawca jest dobrze przygotowany, to zanim operator otrzyma zgłoszenie, zdąży zrobić swoje S. 285337 autoryzacja transakcji. Przyglądając się powyższym przykładom w kontekście skuteczności stosowanych mechanizmów autoryzacji transakcji, można dojść do wniosku, że takich mechanizmów nie ma i w tym miejscu należy zadać pytanie, czy aby na pewno sedno sprawy tkwi w technologii? Chyba jednak nie, bo przy zachowaniu minimum refleksji przez użytkownika ataki nie byłyby skuteczne. W serwisach bankowych lub finansowych niemal zawsze stosowane są elementy uwierzytelniania dwuskładnikowego. Zalogowanie się do serwisu loginem / hasłem to jedno, a wykonanie wrażliwej czynności np. przelewu to sprawa zupełnie inna, tutaj wymaga się dodatkowego poświadczenia, czyli autoryzacji transakcji. Dobór właściwego mechanizmu autoryzacji transakcji jest istotny. Obecnie posługujemy się wszelkimi postaciami kodów jednorazowych OTP OneTime Password, w tym generowanymi przez tokeny hasła generowane na podstawie czasu lub licznika oraz tokenami Hallenge Response. Kody jednorazowe mogą służyć do wielu celów, w szczególności do uwierzytelniania, ale też autoryzacji transakcji. Przykładem takich kodów jednorazowych wykorzystywanych do autoryzacji transakcji mogą być karty zdrapki, soft tokeny, tokeny sprzętowe. Kody jednorazowe mogą być dostarczane również w formie SMS-ów. Jeżeli myślimy o OTP w czystej postaci, to jego podstawową cechą jest to, że nie jest on świadomy transakcji. To stwierdzenie szczególnie odnosi się do zdrapek WIST. Lista kodów zostaje bowiem wygenerowana w całkowitym oderwaniu od transakcji. W przypadku e-commerce i transakcji elektronicznych tak naprawdę chodzi o szczególną formę tokenu OTP, czyli świadomego szczegółu w transakcji. Jest on określany jako TAN Transaction Authentication Number. Najpopularniejszy w Polsce TAN Mobile TAN jest przesłany do użytkownika w postaci SMS. A oprócz samego kodu autoryzacji SMS zawiera szczegóły transakcji, przede wszystkim źródło, cel i kwotę. Generowany jest na podstawie informacji o transakcji. Jest znakowany czasem, ma narzucony czas ważności, z reguły kilka minut. Poważnym, choć nie jedynym zagrożeniem dla TAN-ów jest malware typu Zitmo. Badania potwierdziły bowiem, że podatności sieci GSM powodują, że TAN może zostać przechwycony. Są też inne niż TAN warianty TAN-ów. Mamy na przykład ITANY Indexed TAN, listę kodów jednorazowych, którą od klasycznych TAN-ów odróżnia to, że nie używamy kolejnych numerów z karty. Wymagane jest podanie numeru znajdującego się pod wskazanym indeksem, zgodnego ze wskazanym indeksem. Zdarzają się też ETANy, choć są mniej popularne. Coraz popularniejsze są również tokeny, w tym C / ROK w postaci sprzętowej lub aplikacji także na komórkę. W ich przypadku w trakcie wykonywania transakcji podawany jest kod, który użytkownik musi przepisać do tokena, aby na jego podstawie został wygenerowany inny kod do przepisania w serwisie transakcyjnym. Wiele mówi się o znacznym bezpieczeństwie tokenów. C /rock. Dotyczy to również tych aplikacyjnych pod warunkiem jednak, że został on dobrze napisany i nie jest poprzetykany podatnościami. Zdarzają się też tokeny aplikacyjne, które mają w sobie zaszyty certyfikat, co dodatkowo zwiększa poziom ich bezpieczeństwa. Mówiąc o bezpieczeństwie transakcji elektronicznych, nie sposób zapominać o systemach wspomagających, które pomagają w wykryciu podejrzanych zachowań, tak zwane narzędzi antyfraudowych. O rozwiązaniach tego typu pisaliśmy już na łamach NetWorlda.